Biblioteczka. Audycja o książkach pełnych dobrych wartości.
Pokój i dobro. Przy mikrofonie
Paulina Wysocka
i Edyta Maciejewska. Naszym i Państwa gościem jest dziś ksiądz Marek Dziewiecki, duszpasterz, rekolekcjonista, doktor psychologii. Ksiądz Marek jest wykładowcą psychologii i pedagogiki w seminarium duchownym w Radomiu, a także dyrektorem telefonu zaufania diecezji radomskiej Linia Braterskich Serc. Jest również członkiem Episkopatu Polski do spraw trzeźwości. Poza tym ksiądz Marek Dziewiecki to również autor wielu książek z dziedziny psychologii wychowawczej, przygotowania do życia w rodzinie, profilaktyki i terapii uzależnień. Witamy księdza bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, pokój i dobro. Pozdrawiam pani redaktorki, no i naszych drogich radiosłuchaczy.
Niektórzy mogą łączyć trochę myślenie z emocjami, tak? Jak odróżnić, czy to jest myśl, tak? Zła, jeszcze w złą stronę, od złej emocji.
Tak, to jest bardzo ważne to pytanie. To koniecznie trzeba to powyjaśniać, bo inaczej słuchacze by mieli tutaj mętli w głowie. Otóż trzeba bardzo precyzyjnie odróżniać to, co przeżywam, od tego, co pod wpływem przeżyć myślę i od tego, co pod wpływem przeżyć ewentualnie czynię, jeśli czynię. Otóż jeżeli na przykład żona odkrywa, daję twardy przykład, że mąż ma kochankę, no na twardych przykładach najlepiej widać zasady, i przeżywa wtedy potworny ból, no stany rozpaczy niemal, depresyjne, jakieś potworne lęki, po nocach nie śpi, świat się wali tak emocjonalnie, to ma do tego święte prawo, wręcz tak przeżywając taką boleść, i świadczy to o tym, że jest zdrowa psychicznie i w ogóle zdrowa także społecznie, w relacjach międzyludzkich, bo przy takim ciosie powinna być reakcja emocjonalna tak właśnie bolesna. Natomiast gdyby zaczęła męża wyzywać, przeklinać w słowach, gdyby najpierw w myślach zaczęła mu źle życzyć, przeklinać go w myślach, złorzeczyć mu, a potem w słowach, a potem w czynach, na przykład złapać nóż i go ranić pod wpływem tych emocji, no to zamyśli te pod wpływem emocji, za słowa wypowiadane pod wpływem emocji, za czyny dokonywane pod wpływem emocji, już odpowiedzialność moralną by miała. Więc trzeba bardzo odróżniać na przykład nienawiść jako stan emocjonalny od nienawiści jako postawy w myśleniu czy w słowach, więc nienawistne myśli, nienawistne słowa czy nienawistne czyny jak najbardziej podlegają ocenie moralnej. Natomiast samo przeżywanie emocji, nawet najbardziej bolesnych typu gniewu, wręcz nawet nienawiści, jeśli się na tym zatrzymuje i wyciąga wnioski, na przykład, że muszę się bronić przed kimś bliskim, bo mnie drastycznie krzywdzi, ale się bronię bez zemsty, bez przeklinania, bez agresji słownej czy w czynach, no to wtedy jestem człowiekiem świętym. Samo bolesne przeżywanie emocji wręcz świadczy o moim zdrowiu psychicznym, bo emocje powinny być proporcjonalne do sytuacji, która się dzieje, byle nie myśleć pod wpływem emocji, nie mówić pod wpływem emocji, i zwłaszcza takich skrajnych, bolesnych, i nie działać pod wpływem emocji. Z emocji mam wyciągać wnioski, a nie się emocjami kierować.
No właśnie, tu jest teraz takie, myślę, bardzo ważne pytanie. Skoro już wiemy i być może dla nas, wielu z nas jest to bardzo odkrywcze, że nie musimy obawiać się już teraz naszych emocji, tego, że będą jakieś właśnie złe, bo wszystkie są dobre. Nawet wręcz można by powiedzieć, że te złe, te bolesne są
jeszcze bardziej pozytywne, jeszcze ważniejszą funkcję pełnią.
Tak, ponieważ informują nas o niezwykle ważnych rzeczach, na które musimy zwrócić uwagę, których nie możemy ignorować. No to teraz, co ja powinnam zrobić? Przeżywam te negatywne emocje.
Te bolesne emocje
przeżywam. Czyli mam informacje o czymś, jak odkryć, bo to nie zawsze musi być takie proste. O czym mnie ta emocja,
no tu jest ta cała sztuka
informuje.
Bycia dojrzałym.
Co z tym zrobić, prawda? I czego z tym nie robić?
Więc najpierw powiem może, czego nie robić, bo wtedy łatwiej zrozumieć, co robić. Otóż jakie są typowe błędy z chwilą, kiedy się pojawiają z nas, zwłaszcza bolesne emocje, bo jak są radosne, jak czuję radość, wzruszenie, wdzięczność, to raczej to spontanicznie sobie z tym radzę. No, po prostu się uśmiecham, dziękuję komuś, mówię jakieś wzruszające słowa, promieniuję tym poczuciem bezpieczeństwa, no to tutaj nie mamy problemów. Nie grozi komuś, że ktoś z radości się zapije, powiedzmy, czy ucieknie w jakieś inne uzależnienia. Natomiast problemy się zaczynają wtedy, kiedy przeżywam bardzo bolesne emocje. I najpierw powiem, jakie są typowe błędy. No pierwszy błąd, zwłaszcza u mężczyzn, to jest próba ucieczki od tych bolesnych emocji. Czyli nie wyciąganie wniosków, o czym za chwilę, z emocji, tylko próba zagłuszenia tych bolesnych emocji, zagłuszenia sygnału. To jest tak, jakby powiedzmy zaczął wyć alarm w domu, bo dom jest powiedzmy podłączony do alarmu, na przykład zaczyna być pożar domu i czujnik dymu wszczyna alarm i właściciel domu główkuje teraz, jak wyłączyć alarm. Nie jak gasić pożar.
Albo podgłaśnia radio, żeby nie słyszeć tylko, alarma.
Albo podgłaśnia
radio. Nie myśli o przyczynie tego sygnału, tylko
uważa, że problemem jest wycie alarmu, a nie co się za tym kryje.
Uciążliwy
tak. No jest uciążliwy dźwięk. No jak to wyłączyć? No alarm jest po to właśnie, żeby był uciążliwy, żeby zmusić do refleksji, co tu się dzieje. Czy złodziej wszedł do domu, czy dym zaczął się pojawiać, bo jest pożar, czy jeszcze inne zagrożenie. Więc człowiek niedojrzały, kiedy przeżywa bolesne emocje, zamiast z nich wyciągać wnioski, o czym za chwilę, to próbuje je zagłuszać, te bolesne emocje. Traktuje te bolesne emocje, czyli informacje, jako problem. Nie jako zadanie do wypełnienia, tylko jako problem. No i zwłaszcza mężczyźni mają taką skłonność. I wtedy, kiedy na przykład się wstydzi, ma poczucie winy, czy poczucie krzywdy, bo dał się skrzywdzić przez kogoś, czy ma lęk, bo zawalił coś w pracy zawodowej, czy z obowiązków małżeńskich, rodzicielskich coś ważnego nie wypełnił, czy wszedł w jakieś grzechy, no i teraz sumienie niepokoi. W każdym razie, kiedy ma bolesne przeżycia, no co najłatwiej zrobić, będąc niedojrzały, najłatwiej zagłuszyć te bolesne emocje, zamiast z nich wyciągać wnioski, co to przecież trudne, wymaga zwykle nawrócenia, no to łatwiej, lepiej zagłuszyć, tak na krótką metę lepiej. No i wtedy sięga po alkohol, po narkotyk, po hazard, po powiedzmy pornografię, czy po seks wręcz, czy ucieka w komputer, czy ucieka w pracę zawodową, czy ucieka w zakupy, w kredyty, czy w agresję, żeby na chwilę odreagować te napięcia, które się w nim pojawiły. No, w tym przypadku dajmy na to, że z własnej jego winy, bo pobłądził. Więc jedna katastrofalna reakcja na bolesne emocje to jest próba zagłuszenia tych emocji. Co się wtedy dzieje? No podwójny dramat. Po pierwsze, nie wyciągam wniosków z tych emocji, czyli wracając do przykładu z tym domem, dom płonie, a ja główkuję nie jak gasić dom, tylko jak wyciszyć alarm. No bez sensu, to płakać się chce. Więc dalej moje życie płonie, ginę w pożarze jakimś życiowym, i tego pożaru życiowego nie widzę, tego kryzysu życiowego. A drugi dramat, że pogarszam sytuację, mało że nie rozwiązuję problemów, które mam, o których bolesne emocje mi krzyczą, to jeszcze pogarszam sytuację, dobijam się, bo dostaję drugi problem, dokładam do problemu, mianowicie wpadam w uzależnienia. Bo każda próba ucieczki od emocji bolesnych, próba zagłuszenia tych emocji kończy się uzależnieniem. Czy to od substancji, no bo te substancje uzależniające, alkohol, narkotyk, dopalacze, właśnie mają tą
pomagają
właściwość,
tak,
że na chwilę pomagają zapomnieć, zagłuszyć, ale za cenę śmiertelnej choroby. A z drugiej strony, no nie rozwiązuje problemów, o których mi emocje krzyczą. No to jest samobójstwo, mówiąc tak mocno. Samobójstwo na raty. Natomiast u kobiet jest trochę inna skłonność. Też niektóre kobiety też uciekają od emocji na męski sposób, że tak powiem, upijając się, ćpając narkotyki, czy uciekając w komputer, w smartfony, czy w zakupy, czy w pracę. Ale częściej u kobiet jest inna pokusa, czy skłonność w obliczu bardzo bolesnych emocji, jeśli z nich nie wyciągają wnioski. Mianowicie poddawanie się tym emocjom. Czyli my mężczyźni mamy skłonność zagłuszania tych emocji, wykluczenia świadomości, co przeżywam, a kobiety, no raczej, ponieważ są wrażliwsze emocjonalnie, emocje silnie przeżywają, to trudno im sobie wmówić, że nie przeżywają czegoś, co przeżywają. Natomiast pokusa jest, żeby teraz zamiast wyciągać wnioski z tych przeżyć, to żeby się tym przeżyciom podać. Powiedzmy, jakaś studentka ślepo zakochana w mężczyźnie, który ją niszczy. Daję znowu skrajny przykład. Powiedzmy, jest serotoman, alkoholik, narkoman i ją gwałci. Przepraszam na twardy przykład i takie przyznam. Poniża ją, przychodzi pijany na tak zwane randki, no wtedy tak zwane, kłamie w żywe oczy. Ona jest na dnie, wpada w rozpacz i zamiast wyciągnąć wniosek, że zrywam z tym mężczyzną radykalnie i się ratuję, to ona poddaje się tym emocjom i na przykład popełnia samobójstwo. Albo sięga po alkohol czy narkotyk, albo ucieka w jakieś uzależnienie od natrętnych czynności typu zakupy, żeby odreagować, czy typu smartfon, strony społecznościowe i tam szuka chwili ulgi, wpadając w uzależnienia te elektroniczne, czy wszystko naraz. Natomiast jak już wiemy, co jest dramatem, czyli jeden dramat, próba zagłuszania emocji, próbować można, zagłuszyć się na długą metę nie da, to się kończy uzależnieniami i tym, że nie poprawiam sytuacji, ono się pogarsza, albo druga skrajność to jest poddawanie się emocjom. Przeżywam, powiedzmy, rozpacz, no to popełniam samobójstwo, czy biorę nóż i komuś wbijam w plecy, żeby odreagować te moje bóle. To jak wiemy, co jest patologią, co jest skrajną niedojrzałością, to wtedy już łatwiej wiedzieć, co jest dojrzałością. To człowiek dojrzały, nie tylko emocjonalnie, w ogóle dojrzały, to jest człowiek, który w obliczu bolesnych emocji zastanawia się, skąd te bolesne emocje się we mnie pojawiły, jaki mi problem sygnalizują. Jeśli sam nie bardzo widzę, to rozmawiam z mądrzejszymi ludźmi od siebie, czy przynajmniej w jakiejś dziedzinie bardziej doświadczonymi i z Bogiem rozmawiam, ale zwykle Bóg działa przez mądrych ludzi, więc i z Bogiem, i z samym sobą, i z mądrymi ludźmi rozmawiam. Odkrywam, co mi te bolesne emocje sygnalizują, na przykład, że ja błądzę, albo że ktoś z moich bliskich mnie dręczy, a ja mylę na przykład miłość z naiwnością, z pobłażaniem złu, z rozpieszczaniem dręczyciela i wyciągam wnioski. No to poprawia moją sytuację życiową, a jak poprawię sytuację życiową z jakiejś bolesnej, chorej, patologicznej na normalną, to zacznie stopniowo powracać radość, czy po raz pierwszy w życiu się pojawiać. I wtedy mi się poprawi nastrój bez żadnego mojego wysiłku. Po prostu się sytuacja zmieni, to tak jak ze zdrowiem. Jeżeli jestem ciężko chory i mam dużą gorączkę, bo z wieloma chorobami ciężkimi wiąże się duża gorączka i przyszedłby lekarz i powiedziałby, no księże Marku, księdza, problemem jest wysoka gorączka, no to jeśli jestem mądry, powiem, panie doktorze, nie. Moim problemem jest jakaś choroba. Gorączka jest tylko sygnałem problemu i niech pan doktor nie próbuje czasem tylko zbijać gorączki, bo to nie jest leczenie choroby. Skoro mam gorączkę, to nie jest przypadek. Leczmy przyczyny, a nie skutki. To samo dokładnie z emocjami. Mądry człowiek wie, że jeżeli ma bolesne nastroje, nawet skrajnie bolesne, to nie jest żaden problem. To jest sygnał problemu. Lubię widzieć zaskoczone twarze nastolatek, czy kobiet już pełnoletnich, kiedy mówią, proszę księdza, mam straszny problem, mam takie doły emocjonalne, takie lęki, takie bardzo bolesne przeżycia. Jakby ksiądz mi pomógł jakoś z tego wyjść, no to byłoby genialnie. Bo moim tych bolesnych przeżyć, lęków, tych dołów emocjonalnych, tych lęków, tych stanów depresyjnych, czy wręcz stanów rozpaczy. A ja mówię, moja droga, te twoje doły emocjonalne, już tak po młodzieżowemu i skrótowo, nie są w ogóle problemem. I wtedy mówią dziewczyny, co ksiądz wygaduje? Przecież to jest mój największy problem życiowy. Nie, dziewczyno, to jest w ogóle nie jest problem. To jest sygnał problemu, z którego warto skorzystać. Siadaj i wtedy pytam na przykład, co z twoimi rodzicami? Co między mamą a tatą się dzieje? Co między tobą a rodzicami? Jeśli masz chłopaka, co się dzieje w twojej relacji z chłopakiem, jaka ty jesteś dla samej siebie, czy jesteś przyjaciółką, czy może kimś, kto o siebie się boi, czy sobą gardzi. Dla przykładu, jaką masz tam relację w szkole, na studiach, w pracy, jeśli pracujesz. A wiele dziewcząt czy kobiet mówi, a o tych sprawach to bym nie chciała rozmawiać, bo to są takie bolesne dla mnie, trudne sprawy, chciałbym tylko rozmawiać o emocjach. Mhm. No nie da się. Bo emocje ci krzyczą twojej sytuacji życiowej i albo się zajmujemy sytuacją życiową, o której cię informuje emocje, albo będziesz naiwna i będziesz próbować sobie poprawiać nastrój, nie poprawiając sytuacji życiowej. Tak się nie da. To się kończy rozpaczą, albo się kończy uzależnieniami, albo i tym, i tym.
A czy możemy podać jakiś taki konkretny przykład, który pokazałby właściwe postępowanie z emocjami? Jakąś sytuację przykładową, wymyśloną, ale taką właśnie, która by nam pokazała emocje i jaka sytuacja życiowa za tym stała, żeby tak łatwiej nam było po prostu...
I co można z tą informacją, jaką jest emocja tak naprawdę? Tak?
To przykład może nie teoretyczny, ale praktyczny. jeden z mężczyzn, kiedy poznałem jego i jego żonę i dzieci, mówił: księże Marku, no ja starałem się być w miarę dobrym mężem i ojcem, ale moja żona to jest perła. Ja ją wymarzyłem, ale ona ma dużo więcej cech takich szlachetnych, niezwykłych niż ja nawet marzyłem. I gdybym ja był chociaż w małym stopniu tak wspaniałym mężem i kochającym, i ofiarnym, i mądrym jak moja żona, to byłoby niebo na ziemi. To mi mówił, kiedy, jak się potem okazało, on nie był na takim poziomie jak ona, nie tylko na takim nie był, ale no, był hedonistą, egoistą, tylko miał dobrą wolę, no, chciał być dobrym mężem, ale był...
Ale niewiele z tym robił.
Ale niewiele z tym robił, przeciwnie. No, żył wygodnicko, a ona żyła heroicznie, ofiarnie z kilkorgiem dzieci. A mąż sobie żył bardzo wygodnicko, jak stary kawaler. Najlepiej to lubił świętować weekendy, a tak to sobie tam, mając wolny zawód, spać do południa. Kiedy żona do południa, to już pół świata ocaliła, więc w skrócie. No i żona kiedyś już nie wytrzymała tego. Emocjonalnie właśnie nie wytrzymała. Zaczęły emocje po kilkunastu latach takiego małżeństwa krzyczeć, że dalej nie dam rady. I powiedziała to mężowi, zaczęła mu mówić: mężu, albo zaczynać być normalnym mężem, który jest ofiarny, no ja mówię teraz moim językiem w skrócie, ofiarny, podejmujący wszystkie obowiązki małżeńskie, rodzicielskie.
Obecny.
Przede wszystkim ofiarny od rana do wieczora. Albo ja się będę separować od ciebie, bo ja nie wytrzymam. Jak się będę separować, to będę robiła to samo, co teraz robię. Może jeszcze ciut więcej, bo już w niczym mi nie pomożesz, ale wolę być jeszcze bardziej przeciążona, ale bez świadomości, że obok w łóżku się wyleguje mój mąż. To już wolę wszystko wziąć na siebie, ale nie mając obciążenia, że ty sobie oficjalnie kpisz ze mnie i z dzieci, z naszych potrzeb, skupiając się tylko na sobie. I wtedy, jak zdecydowała się już, oczywiście po wielu interwencjach, upominaniu męża coraz twardszym, nie, on się tam na dzień, dwa zmieniał i potem znowu wracał do tego samego, za którymś razem, tam w 18 mniej więcej roku chyba po ślubie, powiedziałem to mężu: już dłużej nie wytrzymuję, jestem pod ścianą, mam wręcz stany samobójcze. I się zdecydowała na separację, żeby bronić siebie. No i teraz u tego mężczyzny były różne fazy właśnie emocjonalne. Najpierw było, no, powiedział także do mnie: no mam potężne poczucie winy, bardzo mnie to boli, czuję się, że przegrałem życie, że rozwaliłem życie moim najbliższym, żonie, dzieciom i cierpię pod tym poczucia winy. Wtedy wyjaśniałem: no to jesteś egoistą, bo ty pod tym poczucia winy powinieneś się mobilizować do zmiany, a nie współczuć sobie, jak ci teraz jest ciężko z poczuciem winy. Mhm. A więc proszę zobaczyć, on uznał w myśleniu, no to trudno było nie uznać, zbyt inteligentny człowiek, żeby aż tak w zaparty szedł,
szukał winy, tak, na przykład u żony.
Więc tu uznał swoją winę intelektualnie, ale w emocjach był dalej egoistą, tak jak w codziennym życiu, przynajmniej na razie. I współczuł sobie, jak mu to ciąży poczucie winy, i jak mu teraz jest ciężko bez żony pod jednym dachem, zamiast się zmobilizować do radykalnej zmiany siebie. No i dopiero pod wpływem, po paru latach no, tego cierpienia i takich skoków nastrojów, raz przeżywał poczucie winy, ale ze skupieniem się na sobie i na swoim tym cierpieniu, czasami zamieniał wręcz poczucie winy w poczucie krzywdy, jakoś tam delikatnie atakował żonę, że to niby jej wina, że za bardzo, że przesadziła z obroną siebie, czy że przesadziła, że nie doceniała jednak jego pewnych pozytywów, jakie miał, a więc zamieniał poczucie.
Nie jest najgorszy, tak, przecież, nie jest bo najgorszy, nie bije, nie narkotyzuje się.
Więc przeżywał i tą fazę zamieniania poczucia winy w poczucie krzywdy, co jest niestety typowe dla wielu mężczyzn w kryzysie. No ale potem doszedł do sytuacji, w której sobie powiedział już twardo: cierpienie mam po to, żeby z niego wyciągać wnioski. Zaczął się radykalnie zmieniać, pojechał na zamkniętą terapię z własnej inicjatywy, uświadomił, zaczął pracować metodą 12 kroków dla chrześcijan, wreszcie żyć. Pochwalam bardzo tą metodę, bardzo owocna. Coraz więcej ludzi w Polsce jest w tym programie 12 kroków wreszcie żyć. Jeszcze inne podjął wysiłki i zaczął radykalnie zmieniać siebie i sobie do końca już uświadomił, nie ból emocjonalny z moim problemem, tylko on świadczy o tym, że jestem na razie niedojrzały i wspieranie moich bliskich i albo nauczę się kochać, stanę się człowiekiem, który tylko chce, bo chciał zawsze, ale potrafi kochać, no albo będę sobie i bliskim rozwalał życie. No i stał się człowiekiem, który pod wpływem cierpienia, jak syn marnotrawny, wyciągnął logiczne wnioski. U ojca było mi lepiej, wracam, a ten też wyciągnął wnioski. Jak będę podobny do Chrystusa, będę coraz bardziej kochał, to moi bliscy do mnie wrócą, ci, których do tej pory raniłem, przebaczą mi, a ja sam będę miał coraz większą radość, bo radość jest z tego, że kocham, a nie z tego, że żyję kosztem innych ludzi. Z życia kosztem innych ludzi nikt nie będzie czerpał radości. Może czerpać na chwilę przyjemność, a potem pustka, rozczarowanie i dramaty. Więc wyciągajmy wnioski z naszych przeżyć, nie skupiajmy się na przeżyciach, nie kierujmy się przeżyciami, tylko wyciągajmy z nich wnioski, jak są bolesne przeżycia, trzeba coś zmienić w sobie, nie tylko moje zachowanie, jakieś cechy muszę pokonać niedojrzałe, trzeba czasami jakieś więzi zmienić, albo przestać krzywdzić innych ludzi, począwszy od bliskich, albo przestać dawać się krzywdzić, zacząć mądrze kochać. W każdym razie im bardziej bolesne emocje, tym bardziej trzeba radykalnie coś zmienić w życiu, a nie skupiać się na emocjach. Natomiast tutaj dla pani jeszcze podpowiedź, jeżeli, droga kobieto, mniej więcej sytuacja życiowa jest dobra, są przecież takie rodziny, gdzie jest w miarę dobrze, czy bardzo dobrze nawet, a mimo to czujesz jakieś duże lęki, niepokoje, jakieś koszmary nocne, to warto zrobić badania na poziom hormonów. Bo zwłaszcza u kobiet może to być na przykład nadczynność czy niedoczynność tarczycy, z tego wynika zaburzenie wszelkich poziomów, wszelkich innych hormonów, bo tarczyca zarządza innymi hormonami. I w związku z tym być może masz problemy hormonalne, czysto cielesne.
Natury fizycznej.
Tak, natury fizycznej, zdrowotnej, nie natury psychicznej, społecznej. Natomiast jeśli ktoś ma stałe stany lęku, stałe stany przerażenia, stałe jakieś sny grozy, nieraz już prawie na jawie, bo na przykład ten ktoś był krzywdzony w dzieciństwie i rany są takie i coraz bardziej odczuwalne teraz, że emocje właściwie tylko już bolą, tylko, no to jest jasny sygnał, że coś się zepsuło w funkcjonowaniu emocji, no bo życie, sytuacje życiowe nie są tylko takie, że wyłącznie powinny boleć. No bo nawet jak mamy bliskich w kryzysie, to mamy sąsiadów, czy w parafii ludzi, czy kogoś tam w pracy, wśród krewnych, kto jest jakoś tam życzliwy, kto wspiera. Czasami sami coś tam dobrego zrobimy, więc normalnie działające emocje powinny być zróżnicowane. No bo sytuacje życiowe są różne, więc jeżeli jest tylko stały stan lęku, tylko już emocje nam krzyczą, że wszystko jest źle, że wszystko nas przeraża, no to już potrzeba specjalisty, to już potrzeba porady psychologa, potrzeba może porady psychiatry, bo tam się coś zepsuło w działaniu emocji, no bo nie są już zróżnicowane, tylko są jednego rodzaju skrajnie jednostronne, a życie nie jest aż tak skrajnie jednostronne, więc tak jakby ktoś w każdej sytuacji się tylko cieszył, także wtedy jakby mu się życie rozwalało całkowicie, no to byśmy wiedzieli, no to nie jest człowiek dojrzały, bo sytuacja jest rozpaczliwa, ten ktoś cały czas się uśmiecha i jest w dobrym nastroju, no coś tu nie gra.
To też jest
z tym, że to rzadsza, rzadsza taka sytuacja, no chyba, że sztucznie pod wpływem alkoholu czy narkotyków, to no po to właśnie to sięga, kto sięga po to, kto się upija, czy ćpa narkotyki, no to po to właśnie, żeby oderwać emocje od sytuacji życiowej. Natomiast człowiek dojrzały reaguje proporcjonalnie do sytuacji, więc ma różne przeżycia. Jeśli są tylko jednostronne przeżycia, albo przeżycia bolesne, które nie mają uzasadnienia w mojej sytuacji życiowej, no to trzeba pójść do specjalisty, bo coś tam z funkcjonowaniem emocji się zepsuło.
Dobra biblioteczka. Audycja o książkach pełnych dobrych wartości.